Cześć, ja nazywam się Aleksandra Piątek i jestem psycholożką, konsultantką, coachem, terapeutką. Pracuję z ludźmi dorosłymi, prowadzę terapię indywidualną i terapię par. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o zjawisku nazwanym i opisanym przez małżeństwo amerykańskich psychologów, Gottmanów, którzy profesjonalnie zajmują się relacjami intymnymi, o takim zjawisku, które nazwali czterema jeźdźcami apokalipsy. No i taki tytuł naszego odcinka. Ilu jeźdźców apokalipsy galopuje w Twoim związku? Gottmanowie prowadzili badania par przez 30 lat. I to, co ich wyróżnia spośród najróżniejszych wielu wspaniałych terapeutów par, to to, że oni rzeczywiście podeszli do tego bardzo metodycznie i metodologicznie, czyli badali zarówno to, jak zachowują się pary i co to oznacza dla ich przyszłego szczęścia mierzonego jako pozostawanie w relacji i opowiadanie o tej relacji, że jest to relacja szczęśliwa versus rozwód, rozstanie albo raportowanie relacji jako relacji nieszczęśliwej. Te badania pozwoliły Gottmanom bardzo precyzyjnie zobaczyć, które zachowania w relacjach, ale również które narzędzia z tych proponowanych przez nich, jak wpływają na jakość relacji. I opracowali oni zestaw takich zachowań, które bardzo mocno niszczą relacje, bo są to zachowania, które najczęściej pojawiają się w sytuacjach konfliktu, czyli wtedy, kiedy mamy z partnerem, partnerką różnicę zdań, kiedy się kłócimy po prostu, mamy tendencję do stosowania czterech różnych typów zachowań. Te cztery różne zachowania to po kolei krytyka, defensywa, pogarda i odgradzanie się od partnera, otaczanie się murem. Pozwólcie, że opiszę wszystkie te cztery zachowania i później po opisaniu ich opowiem o tym, co Gottmanowie opracowali i zbadali jako faktycznie działające, skuteczne strategie zaradcze. Oni je nazywali antidotum, czyli mają na każde z tych czterech zachowań, na każdego z czterech jeźdźców proponują konkretne antidotum. Zacznijmy więc od krytyki. Co to jest krytyka w relacji? Skąd się bierze? Na czym polega? No, chyba wszyscy ją znamy. Ja czasami żartuję, że krytyka to jest coś, czym nasiąkamy praktycznie od kolebki po katafalk. Takie moje ulubione powiedzenie, ponieważ słyszymy ją bardzo wcześnie w naszych domach rodzinnych, słyszymy ją w szkołach. Słyszymy ją w pracy, od przyjaciół, partnerów, no wszędzie, generalnie. Więc krytyka jest takim mechanizmem, który czasami, można by rzec, włącza się jako pierwszy, kiedy czujemy się zagrożeni w relacji. W definicji Gottmanów krytyka to widzenie błędnych zachowań drugiej strony jako defektów, można by rzec, negatywnych cech osobowości. To znaczy, jak coś się dzieje, co nam się nie podoba, my zaczynamy komunikować do tej drugiej osoby różne treści, które nazywają ją albo jej cechy osobowości w negatywny sposób. Więc są to wszystkie rzeczy typu narzekanie, obwinianie, często właśnie okraszone słowami ty zawsze, nigdy, znowu. Takie określenia, które jakby pozbawiają drugą stronę poczucia wartościowości. Kilka przykładów może takich krytycznych treści, którymi często obrzucamy się w relacjach. No na przykład, to jest bez sensu, co mówisz. Albo, jesteś cholernym egoistą. Inne, jesteś zbyt emocjonalna. Włącz myślenie. To, co gadasz, to się w ogóle kupy nie trzyma. No i wszystkie zdania typu jesteś za mało, za bardzo, przykładowo weźmy może z tej puli zawsze, nigdy, znowu. Ty zawsze myślisz tylko o sobie. Za mało się starasz. Znowu nie pamiętasz o urodzinach mojej matki. Boże, nigdy nie słuchasz tego, co do ciebie mówię. teraz może odrobinę opowiem o tym, co się dzieje tak naprawdę na poziomie naszego układu nerwowego, kiedy my jesteśmy już na tyle rozgrzani emocjonalnie, na tyle pobudzeni i zwyczajnie wkurzeni, że rzucamy te różne krytyczne zdania, które ranią naszego partnera i oczywiście w efekcie zamykają go na relacje, na komunikację, na rozmowę. Bo jak to się dzieje, to chociaż my bardzo chcemy coś zrobić z problemem, który się pojawił w relacji, to oczywiście skutek jest zupełnie odwrotny i dość często odpowiada nam również atakiem i krytyką albo stosuje któreś z tych trzech innych zachowań. Natomiast zobaczcie, jak my zaczynamy już krytykować, to bardzo często oznacza to, że nasz układ nerwowy, nasz system nerwowy już jest mocno pobudzony, czyli my jesteśmy już podirytowani, wkurzeni. Być może to jest dopiero któryś stopień przed atakiem totalnej złości, wściekłości czy furii. Natomiast krytyka występuje zwykle wtedy, kiedy my jesteśmy już mocno poruszeni, mocno pobudzeni. Tak, coś się stało, no i ja jadę z tymi krytycznymi tekstami. Na poziomie neurofizjologii to, co się odpala, to oczywiście odpalają się nasze stare struktury mózgu, czyli to są dwa obszary w mózgu, mózg limbiczny oraz ciało migdałowate odpowiedzialne za emocje. To są najstarsze struktury mózgu, takie, które mają około 30 milionów lat. Jeszcze zanim w ogóle Homo sapiens pojawili się na Ziemi, to oczywiście w układach nerwowych innych kręgowców te elementy układu nerwowego już działały i generalnie ta część mózgu odpowiedzialna jest za to, żeby przetrwać w różnych sytuacjach. W związku z tym ona ma takie trzy mechanizmy działania. Jest to walka, czyli obrona przez atak, jest to ucieczka i trzecie zachowanie to jest udawanie, że mnie nie ma, takie zamrożenie. Tak jak często widzimy, że przyjmują zwierzęta, ale nie tylko, ludzie też to robią w sytuacjach tak zwanej dysocjacji, tak? Kiedy dzieje się coś strasznego, bardzo trudnego, krytycznego i my kompletnie zamieramy, tak jakby wszystko się wyłączyło, tak jakbyśmy przestali na chwilę istnieć. Więc krytyka jest tą pierwszą strategią radzenia sobie z sytuacją zagrożenia, bo zobaczcie, co się dzieje. W momencie, kiedy ja wchodzę do domu i coś nie jest zrobione, albo coś jest zrobione nie tak, jak trzeba, albo jest jakaś trudna sytuacja, w której ja obwiniam swojego partnera czy partnerkę, to mój układ nerwowy, tak jesteśmy skonstruowani neurofizjologicznie, ewolucyjnie, mój układ nerwowy czyta to jako sytuację zagrożenia. Nawet jeśli obiektywnie nic strasznego się nie dzieje, mojemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, to te niepozmywane gary, nieposprzątany pokój, to powoduje, że aktywują się stare systemy układu nerwowego, które czytają tą sytuację jako zagrożenie. Więc w momencie, kiedy odpala się strategia walki, ataku, no to oznacza, że nasz układ nerwowy już jest bardzo silnie pobudzony. No i my oczywiście wtedy uruchamiamy te krytyczne różne treści w stosunku do partnera. I no i oczywiście to jest bardzo nieskuteczne, ponieważ tak jak mówiłam, powoduje odpowiedź albo tego samego kalibru, albo innego kalibru, ale niekonstruktywną. Krytyka najczęściej zabija konwersację i potrzebujemy po drugiej stronie osoby, która jest w stanie to przyjąć i przetworzyć, wyregulować siebie, żeby potem wyregulować nas, czyli odpowiedzieć na to w sposób łagodny i spokojny, żeby wyciszyć nas i móc doprowadzić do jakiejś konstruktywnej konwersacji. Jeśli to się nie dzieje, to ta osoba też odpala któryś ze strategii radzenia sobie. No właśnie, antidotum na krytykę jest tak zwany łagodny start. Gottmanowie zbadali, że właśnie łagodny start jest czymś, co bardzo, bardzo zmienia sposób dalszego prowadzenia rozmowy w związku, w relacji jakiejkolwiek, niekoniecznie intymnej, w ogóle. Antidotum na krytykę to tak zwany łagodny start. No właśnie, powiem coś bardzo, bardzo ważnego. To znaczy, w momencie, kiedy wchodzisz do domu i widzisz, że coś nie jest zrobione, coś jest zrobione źle, albo dowiadujesz się, że coś jest generalnie nie tak i winisz za to swojego partnera bądź partnerkę, bądź jakąkolwiek inną osobę w jakiejkolwiek innej relacji i już czujesz, że jesteś wkurzony, wkurzona, to tak zwane antidotum łagodny start może nie zadziałać, bo to oznacza, że autonomiczny układ nerwowy już odpalił, tak? Już jest wysokie pobudzenie, czyli kortyzol, adrenalina już się wylała do krwi i już to wszystko pracuje. No i my mamy ochotę po prostu pójść i no, najczęściej się po prostu wyładować. I tego nie można robić, to znaczy łagodny start się nie uda, jak jesteśmy w stanie pobudzenia. Neurofizjolodzy mówią, że my potrzebujemy, jeśli tego nie trenujemy, minimum 20 minut, aby ten wyrzut hormonów stresu do krwi się nieco zneutralizował w naszym organizmie, więc idealnie potrzebujemy pół godziny, a nawet godziny na to, żeby uspokoić emocje, czyli jeśli można, bo to nie jest jakaś sytuacja gardłowa czy życiowa, to lepiej nie odzywać się do partnera, partnerki interakcji od razu, tylko zadbać o swoje wyregulowanie się. Jeśli potrzebujemy zrobić to od razu, to nadal możemy uspokoić emocje, nawet w ciągu kilku minut, stosując technikę 4-4-8, to znaczy zanim pójdziesz i otworzysz tak zwaną paszczę, to należałoby przez chociaż 2-3 minuty, idealnie 5, oddychać sobie spokojnie w taki sposób, żeby wziąć wdech na 4, utrzymać bezdech na 4, i zrobić wydech na 8. I tutaj nie chodzi o to, żeby oddychać szybko i się hiperwentylować z tej złości, bo wtedy jeszcze nakręcamy układ nerwowy, tylko właśnie chodzi o to, żeby go wyciszyć i wygasić, a najlepszą strategią na to jest właśnie oddech, o czym często zapominamy. Ja jak pracuję z parami, to w ogóle mówię o takiej strategii nie krócej niż godzina, nie dłużej niż 24 godziny. To znaczy, jeśli coś się złego zadziało i to wymaga reakcji, a my czujemy, że jesteśmy pobudzeni, to w ogóle idealnie jest zapauzować i wrócić do siebie właśnie gdzieś mniej więcej po tej godzinie. Można oczywiście po pół godziny, ale też nie zostawiać, nie zamiatać pod dywan tego dłużej niż jedna doba, tak? Bo te tematy potem nam uciekną, a problem został nierozwiązany. Natomiast ten łagodny start, o którym chcę opowiedzieć, jest możliwy wtedy, jeżeli my jesteśmy w stanie w ogóle zacząć łagodnie mówić do partnera. Jeśli jesteśmy w stanie to zrobić, to jest taki skrypt komunikacji, który polega na takich, można by powiedzieć, najprostszy, bo oczywiście jest mnóstwo fantastycznych narzędzi na świecie, mnóstwo też dobrych praktyk proponuje porozumienie bez przemocy, ale tutaj taki skrypt, który podają Gottmanowie, bardzo prosty, to jest komunikat konstruowany w taki sposób, że jak już jesteś w stanie zacząć łagodnie, mieć wyważony ton, spokojny ton, to potrzebujesz zacząć komunikat od powiedzenia czegoś, co czujesz, o swoich uczuciach, które masz w konkretnej sprawie i tutaj mówisz fakty, nazywasz, co się wydarzyło i kończysz wyrażeniem potrzeby związanej z tym, co jest dla Ciebie ważne, żeby się stało, czyli jakby przeformułowujesz pozytywnie tą historię, mówiąc, czego potrzebujesz, a nie mówiąc tego, co partner znowu zrobił albo znowu nie zrobił, albo jaki jest beznadziejny. Komunikat mógłby brzmieć, może najpierw podam komunikat negatywny, a potem pozytywny, czyli negatywny komunikat, krytyczny byłby: znowu zaparkowałeś ten samochód tak, że nie mogę po prostu wjechać. Komunikat pozytywny mógłby zabrzmieć w ten sposób: kochanie, czuję się kompletnie ignorowany, kiedy parkujesz samochód na środku podjazdu, więc proszę Cię, byś stawała wyraźnie poza linią garażu tak, abym mógł spokojnie wjechać moim autem. Zobaczcie, o uczuciach czuję się ignorowany, o faktach, kiedy parkujesz samochód na środku podjazdu i potrzebuję, byś stawała wyraźnie poza linią garażu, tak, abym mógł spokojnie wjechać. Inny przykład na krytykę? Krytyczne zdanie. Zawsze gadasz tylko o sobie, jesteś takim egoistą. Antidotum? Wiesz, czuję się trochę pozostawiona, nieusłyszana przez to, jak rozmawialiśmy dzisiaj. Czy mógłbyś, proszę, zapytać, co u mnie, jak mi minął dzień? Proste? Uczucia? Czuję się pozostawiona. W jakiej sprawie? W sprawie tego, jak rozmawialiśmy dzisiaj wieczorem. Można by było nawet dodać, kiedy większość czasu opowiadałeś o swoich sprawach. Prośba. Czy mógłbyś czasem zapytać o to, co u mnie słychać, czy jak minął mój dzień? To jest Kompletne przeformułowanie sytuacji, którą odbieramy jako dla nas trudną, którą normalnie byśmy skrytykowali, a my mówimy, jak się czujemy, w jakiej sprawie, i tutaj podajemy fakty, zachowania, co się wydarzyło, unikając znowu zawsze nigdy za mało, za dużo. I na końcu wyrażamy potrzebę, prośbę, czyli mówimy, co na przyszłość byśmy potrzebowali, co byśmy potrzebowali w ogóle w takich sytuacjach, żebyś zaczął robić, żebyś zrobiła inaczej, bo wtedy ja poczuję się lepiej. I oczywiście, przed zakończeniem już powiem, że to jest sztuka, którą trzeba ćwiczyć. I to jest sztuka, którą warto przećwiczyć z kimś, kto umie to robić. To możemy zrobić jako para w gabinecie terapeuty. To możemy zrobić indywidualnie na swoich własnych sesjach z odpowiednio przygotowaną osobą. To może być psycholog, to może być coach, który pracuje z narzędziami właśnie chociażby porozumienia bez przemocy. Ktoś, kto potrafi pokierować nas w sposobie łagodnych komunikacji i przechodzenia przez konflikt w sposób konstruktywny. Natomiast fundamentalnie ważne jest, żeby w ogóle wiedzieć, że w naszych relacjach i tych intymnych i nie, te zachowania występują, że czterech jeźdźców galopuje i że prawdopodobnie nam jest bliżej do dwóch z nich, do jednego albo dwóch z nich, być może czasem stosujemy również, kumplujemy się również z innymi jeźdźcami i jak już mamy tego świadomość, to ważne, żebyśmy wiedzieli, że na każdego jeźdźca jest też antidotum. Fajnie, żebyśmy wiedzieli, jakie to jest antidotum i żebyśmy przynajmniej próbowali go zastosować, ale to trzeba ćwiczyć. Można ćwiczyć czasem przed lustrem. Tak jak powiedziałam, można przećwiczyć z kimś, kto jest ekspertem w takich tematach. I wtedy kłócenie się w relacjach będzie przyjmowało zupełnie inną formę. Będzie dawało szansę na porozumienie. I oczywiście w tym odcinku nie jestem w stanie przedstawić tego, co jeśli nadal nie działa, to znaczy co jeśli druga strona nadal, my już gadamy spokojnie, ale rzeczy się nadal nie dzieją. No, to już jest inna para kaloszy i trochę głębszy problem, o którym być może będę miała okazję opowiedzieć w innych nagraniach, ale same stosowanie antidotum na określonych jeźdźców apokalipsy już może bardzo wiele dobrego zrobić w relacjach, czego serdecznie Wam życzę. A dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, na czym polegają pozostali trzej jeźdźcy apokalipsy oraz jakie są antidotum na każdego z tych jeźdźców, zapraszam do odsłuchania kolejnych trzech odcinków z serii Ilu jeźdźców apokalipsy galopuje w Twoim związku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.